Bo chociaż na dworze właśnie tak ponuro, tak chłodno, tak deszczowo, ale to wszystko jest dobre, bo to daje Bóg. Powiem, chyba tydzień temu napomniałem pewną kobietę, która właśnie narzekała, że już za zimno, że już za zimno, a ja mówię, to wszystko jest potrzebne po to, żebyś ty miała co jeść. Oj, można byłoby wyliczać w nieskończoność, jak ludzie narzekają i... Ale bierzmy to do siebie, aby w nas czegoś takiego nie było. Naprawdę, bo my jesteśmy ludźmi i bardzo łatwo nam może przyjść jakaś niechęć, jakieś narzekanie, a to z tego, a to z tamtego. Łatwo, ludzie są podatni na to, bo jesteśmy w ciele, odczuwamy te warunki klimatyczne, te słońce, które mocno grzeje czasami, ten deszcz, który dłużej troszeczkę pada, niż byśmy chcieli. I już może coś tam drażni, ale to daje Bóg, nasz Ojciec. To On sprawia, On wie, kiedy dać deszcz, On wie, kiedy dać słońce, po to, aby ziemia wydała owoc stukrotny. Powiem tak, jak w tydzień temu chciałem się dzielić, chciałem bardzo wyjść na to miejsce, tak mi się we mnie paliło, ale kto inny usługiwał i później jakoś też nie widziałem sposobności, też z drugiej strony bałem się, że wyjść, tak wyskoczyć, powiem, jak to często też, jak to nieraz bywało w moim przypadku, bałem się po prostu wyjść, żeby wiecie, to nie wyglądało tak, jak było wiele razy wcześniej, gdy przeżywałem jakieś uniesienie, gdy tak bardzo chciałem wyjść i wychodziłem faktycznie, ale gdzieś życie było zaprzeczeniem krzyża Jezusa Chrystusa i pomyślałem sobie, nie chcę tak wychodzić. Nie chcę tak żyć w ogóle, żeby ludzie mnie widzieli tylko po tym, co mówię. Po prostu ja chcę żyć przed Jezusem Chrystusem, przed Jego obliczem, ale tam w domu, gdzie mnie nikt nie widzi. A wtedy, gdy wyjdę tutaj, to chociaż może nawet słowa będą niepoukładane, ale ja będę wiedział i będę miał tą pewność, że Jezus Chrystus jest moim Panem i nie będzie mi zależało na tym, aby tutaj mądrze coś powiedzieć, aby zrobić jakiś mądry wykład, czy użyć jakiegoś mądrego słowa, czy rzucić jakieś mądre słowo, jakąś złotą myśl, ale ja będę wiedział, że mam w sercu Jezusa. I tego chcę. I my musimy tylko tego chcieć. Tak ma wyglądać nasze życie, ciche, pokorne, uległe. I modlimy się o cichość i pokorę w naszym życiu. A ostatnio przeżyłem doświadczenie tak niezrozumiałe dla mnie. Takie dziwne. W pracy miałem takie doświadczenie. Wiecie, to nabożeństwo czwartkowe, które mieliśmy ostatnio, to słowo, które było mówione, to było mówione jak do mnie. Ja to tak odbieram i chwała Panu Bogu. Wiecie, nabożeństwa są po to, że my mamy przychodzić tutaj, karmić się swoim słowem. Wiecie, tydzień temu chciałem mówić o tym, że jestem naprawdę duchowym człowiekiem. Ale pod tym względem, że siedzę w domu i codziennie słucham kazanie z płyty, z kasety, słucham pieśni i naprawdę czuję, można byłoby powiedzieć, że jestem duchowym człowiekiem, dlatego że karmię się codziennie, pieśni i modlę się. I te kazania, naprawdę, to jest takie wszystko, to jest wszystko dobre, to jest błogosławieństwem, ale są ludzie, którzy tylko tym żyją i przychodzą na nabożeństwo i gardzą bratem, siostrą, gardzą społecznością, przychodzą, są, bo są i to życie tylko wygląda takie w domu. A wiecie, jest przysłowie, które mówi, jeżeli nie będziesz się słuchał ojca i matki, będziesz się słuchał psiej budy. Dziwne może, ale jeżeli nie będziesz się słuchał tego, co Bóg mówi do ciebie w twoim własnym matczynym zboże, to będziesz się słuchał psiej budy. Ja nie mówię tak, że kazania, których słuchamy, które przeżywamy w domu, pieśni czy kazania właśnie, są czymś złym. Nie, na pewno nie, ale to gaśnie. To wygasa, bo kończą się te kazania. Nie będziesz się słuchał 10 razy, powtarzał ich 10 razy, ale jest zbór, do którego ty chodzisz. To jest twój matczyny zbór, to jest twój ojcowski zbór. Tu są twoi bracia, tu są ludzie, którzy cię widzą. Tu są bracia, którzy cię widzą. Jeżeli widzą coś negatywnego, ich zadaniem jest, aby to strofować i napominać. To jest jak ojciec i matka, którzy najlepiej wiedzą, jak postąpić ze swoim dzieckiem. Ja wiem, jak postąpić ze swoim Mikołajem, ze swoją Alą czy z Oliwią. Ja wiem najlepiej, wy tego nie wiecie. I tak jest ze zborem, taka jest rola zboru. I tak to powinno wyglądać. Nie neguję tego, że mamy nie słuchać kazań w domu. Absolutnie. To jest bardzo błogosławione, ale nie możemy czegoś jakoś załamać, nie możemy czegoś przekreślić, nie możemy po prostu zmienić wartości pewnych, bo zbór jest potrzebny. Zbór to jest jak ojciec i matka. I tak chciałem właśnie wyjść tydzień temu i mówić też o tym. I powiem tak, jak tydzień temu bardzo chciałem wyjść, tak dzisiaj już nie chciałem wyjść. Dzisiaj już nie chciałem wyjść, nie chciałem nic mówić. I właśnie spełnia się to słowo, które Bóg mówi, że mamy nie czynić to, co chcemy, tylko mamy robić to, czego nie chcemy. I to, że dzisiaj jestem tutaj na tym miejscu, to wiesz, że Pan tak sprawił i po prostu chce, żebym o tym mówił. A to doświadczenie, które ostatnio miałem. Powiem, w pracy już jestem maszynistą takim. Już mam maszynę pod sobą, mało tego, już mam pomocnika, już nie ja jestem pomocnikiem, ale już ja jestem, nie, już mam pomocnika. I powiem tak, że no wiecie, taki awans to daje teraz, zaraz takie coś, żeby stać troszeczkę wyżej, czuć się troszeczkę wyżej i taki bardziej trochę dowartościowany, taki no już maszynista, no i na ciebie też tak postrzegają, że już jesteś troszeczkę wyżej i łatwo wtedy popełnić błąd w takich uniesieniach, w takiej pysze. Wiecie, ja starałem się, żeby to nie była pycha. I powiem, to wyglądało tak, jak Mariusz ostatnio mówił, że napinamy się. To jest takie napinanie się. My służymy Bogu, ale to jest takie nasze służenie Bogu. To jest takie nasze napinanie się. My po prostu chcemy być chrześcijańscy, chcemy być też duchowi, ale to są nasze starania. I w tych staraniach po prostu jesteśmy tacy napięci jak łuki. W końcu to pęknie. W końcu to pęknie, albo po prostu Bóg to rozbroi. I w moim przypadku Pan Bóg to rozbroił, że po prostu popełniłem błąd i nakład 25 tysięcy, to jest 8 palet, takich dużych palet, po prostu mało co nie poszłyby w makulaturę. A to przeliczając na pieniążki, to by było 20 tysięcy. Ja bym oczywiście z tego konsekwencji nie ponosił, ale wiecie, jak to zabolało? Ja zrozumiałem, że nie moje siły mają być w dążeniu za Bogiem. I w domu też to przeżywam, bo słuchając takich kazań, budując się, myślę sobie, jejku, to ja muszę teraz działać, ja muszę teraz wychodzić do ludzi, muszę teraz robić naprawdę niesamowite rzeczy, a Bóg mówi, nie, powoli, powoli, ty zajmij się swoim domem, ty sobie układaj te swoje kamienie jeszcze, które tam układasz, a ja będę wszystko sprawiał w tobie i twoje życie duchowe będzie wyglądało tak, jak ja chcę, a nie tak, jak ty chcesz. To ty masz być mi podległy, to ty masz słuchać się mojego, to masz się słuchać mojego słowa, to ty masz robić to, co ja ci każę, a nie to, co ty byś sobie wymyślił. Oczywiście, bo człowiek właśnie w takim ferworze, w takich pierwszych uniesieniach by zaraz wyszedł, zaraz by coś robił, bo czuje się taki silny duchowy, a Bóg mówi powoli. Ty masz w domu swoją rodzinę, ty masz krzyż, który masz codziennie nieść. Ja wierzę, że nikt z was nie narzeka na brak krzyża. A wtedy człowiek, gdy słucha, gdy tak żyje blisko Boga, zaraz jakby sam sobie chciał znaleźć krzyż. To jest błędne. To nie może tak być. Krzyż sam przychodzi. I nie możemy go jakoś sobie sami... To nie jest tak, że my mamy go szukać. On przyjdzie. On codziennie przychodzi. Na 100%. On zawsze przyjdzie. My musimy być tylko czujni i nie dać się... Abyśmy czasami nie umarli na tym krzyżu, ale w ciele. Dobrze powiedziałem? Chyba dobrze powiedziałem. Chodzi o to, żebyśmy po prostu nie własnymi siłami brali ten krzyż. Mamy zdać się na Pana Jezusa Chrystusa. Mamy czuwać. Jest napisane, czuwajcie. Oczywiście, tam jest napisane, bierzcie krzyż swój, ale te doświadczenia, które na was przychodzą, nie szukajcie sobie doświadczeń. Doświadczenia przyjdą na was. Macie być czujni, macie być wytrwali, macie po prostu w cichości, w pokorze służyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Żyć Jego życiem, tak jak śpiewamy w pieśni. Żyć Jego życiem. I tak jak właśnie, tak można właśnie w takich uniesieniach, tak zaczynać po prostu robić coś odwrotnego. Coś, co się Panu nie podoba, bo musimy być podatni na to, co Pan daje. My musimy być tylko tą żyzną glebą, gdzie Bóg może działać, bo wiecie, możemy stać się takim klepiskiem, gdzie już żadne nasiono nie wpadnie. Przynajmniej spadnie, ale wyschnie. Człowiek wierzący musi być tą żyzną glebą przez całe swoje życie. Nie tylko na początku, gdzie przyjął Pana Jezusa, gdzie może parę razy się zaparł, a później już utwierdził się w czymś, już żyje po swojemu, już ma swoje myśli, swoje zdania, swoje racje, swoje jakieś przemyślenia, swoją drogę. Nie tak mamy wyglądać przed Panem. Mamy być ulegli, cisi, tak jak ostatnio też mówiliśmy o pokorze. I w tym doświadczeniu właśnie, które przeżywałem, mówię, starałem się być pokorny, ale właśnie, to były moje starania. To były tylko moje starania, to były tylko moje takie napinania, aby po prostu może gdzieś przed ludźmi się pokazać, że faktycznie ludzie widzieli mnie jako takiego pokornego, takiego uniżonego. Ale gdzieś w sercu widocznie była jeszcze ta pycha, było jeszcze były takie uniesienia, w pewnym sensie taka duma i po prostu Pan mnie doświadczył, że popełniłem błąd. Oczywiście może to nie był mój błąd, ale ja nie chcę zwalać to na kogoś, na pomocnika, który jest też świeżym pomocnikiem niedawno, co przyszedł. Ale Bóg mi pokazuje, że ja mam być czysty, mam dążyć do uświęcenia, ale nie swoimi siłami. Nie swoimi siłami. Bo tak jak mówiłem, możemy popełnić błąd, możemy przeżywać coś duchowego. Jest to Boże błogosławieństwo, też to jest Bożym błogosławieństwem, ale nie naszymi siłami, nie naszymi jakimiś dążeniami. My nie mamy sobie szukać tych doświadczeń. One same przyjdą, ale my mamy stać na posterunku. Mamy być dobrymi żołnierzami. Mamy uzbroić się w to takie dobre czuwanie. Ja nie byłem w wojsku, ale... I tak do końca, tak rozmyślałem sobie, przecież nie byłem w wojsku, nie wiem, jaka jest postawa żołnierza. Z drugiej strony chyba wojsko też tego nie oddaje, bo to nie jest prawdziwa wojna. Ale jest napisane w Słowie Bożym, że tak jak stróże poranka oczekują, tak my oczekujemy Pana. I musimy tak oczekiwać, że ten poranek nastąpi, ten poranek przyjdzie, a my musimy być gotowi. Musimy czuwać, musimy być naprawdę tacy, musimy być waleczni. Powiem to jeszcze raz, żebyśmy nie szukali sobie jakichś doświadczeń, nie szukali sobie jakiegoś krzyża, bo naprawdę później ja przeżyłem kiedyś coś takiego, że mówię, Boże, to daj mi teraz coś takiego, że ja rozniosę wszystko, a tak naprawdę to rozniosło mnie. Boża wola względem nas jest całkiem inna, niż my byśmy sobie czasami niż nam się czasami wydaje. Przeżywamy uniesienia, przeżywamy takie naprawdę taką błogosławieństwo, na przykład z tego, że słuchamy wspaniałych kazań, ale to Bóg nas prowadzi. Nawet teraz, gdy ostatnio się modlę i mówię, Panie, chcę być blisko Ciebie, chcę, aby moje życie było święte, dążyło do uświęcenia, ale nie moja wola, lecz Twoja wola, niech się stanie. Oby to nie było nic ze mnie, abym to nie było coś takiego właśnie jak napinanie się, coś robienie na pokaz, coś przed ludźmi. Wiecie, nawet napinanie nie może, nie musi być nawet to napinanie takie może występować tylko przed ludźmi. Takie napinanie też może być względem Boga, ale Bóg wie, co jest w naszym sercu. Czy my to robimy tak zewleczeni z siebie, czy po prostu staramy się w jakiś sposób być święci. Ale Bóg to wszystko wie. Boga nie oszukamy. Ludzi może oszukamy, ale Pana Boga nie oszukamy. I dlatego cieszę się, że On mi to objawia, że On mi to pokazuje. I w tym doświadczeniu też tak to zrozumiałem, że że to nie swoimi siłami mam być pokorny, mam być cichy, ale po prostu ta cichość i pokora ma być moim życiem, codziennym moim życiem, od poranku do wieczora. Po prostu Pan Jezus ma być w moim sercu przez cały dzień. Chciałbym też podzielić się jeszcze takim słowem, które jest zapisane w Księdze Izajasza. Księga Izajasza, 45 rozdział. Od 18 do 25 wersetu. Wezwanie do zaniechania bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo. Gdy człowiek jest pyszny, gdy człowiek szuka, znaczy nie szuka, ale jest jakiś taki pyszny i chce pokazać, że jest kimś, to jest właśnie też bałwochwalstwo. A tutaj w tym słowie jest napisane wezwanie do zaniechania bałwochwalstwa. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Nie mówiłem w ukryciu, ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi. Nie powiedziałem do potomstwa Jakuba, szukajcie mnie daremnie. Ja jestem Pan, który mówię prawdę, zwiastuję, co słuszne. Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy ocaleni z narodów. Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do Boga, który nie może wybawić. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował, czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga, sprawiedliwego i Wybawiciela. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysięgłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginało wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali, lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się Nim będzie. Niech będzie chwała Panu Jezusowi za to, że tylko w Nim jest zbawienie, za to, że tylko w Nim jest prawdziwa wolność i że tylko w Nim jest prawdziwe życie. Tutaj jeden taki jeszcze werset mnie uderzył. Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do Boga, który nie może wybawić. Wiecie, w tamtych czasach ten Bóg właśnie wyglądał w postaci drewna, w postaci jakiegoś ulanego cielca. A dzisiaj ten Bóg chyba w wielu przypadkach, chociaż nie zawsze, bo Bogiem może być samochód, Bogiem może być... Ale nawet i w tym przypadku, gdzie niektórzy mówią, że Bogiem jest samochód, czy dom, czy żona, czy coś, co jest takim materialnym, to ja powiem na swoim przykładzie, że gdy miałem ten motor i I tak wiele razy mówiłem, że ten motor był moim Bogiem, ale tak naprawdę to ten Bóg był w moim sercu, dlatego że ja tym narzędziem, powiem, chciałem siebie wywyższyć, żeby mnie ludzie widzieli. I często jest tak właśnie, gdy młodzi jeżdżą jakimiś samochodami, gdy puszczają głośną muzykę, to po prostu oni chcą siebie podkreślić. To jest tylko narzędzie, aby coś z sobą zademonstrować. To jest Bóg, który jest w sercu. To jest ich Bóg. Ale to nie jest Bóg, który mówi o cichości, o pokorze, o uniżeniu. I tak jest w życiu ludzi, że ci bogowie są, że często człowiek ma Boga w swoim sercu, ale to nie jest Bóg, któremu mamy służyć. Nie takiemu Bogu mamy służyć. Naszym Panem jest Jezus Chrystus. Do Niego wszystko należy, Jemu wszystko zostało poddane. Jemu służmy ze szczerym, oddanym sercem. Amen.
Chwała naszemu Panu. No i dobrze, Krzysiu, że nie usłużyłeś tydzień temu, bo dzisiaj miałeś usłużyć. Tak to nieraz jest. Jesteśmy tacy napięci. No, takiego Krzysiu użył słowa. I wydaje nam się, że w tym dniu lub teraz to byłoby to. A na pewno miałeś dzisiaj. Na pewno miałeś dzisiaj. Przynajmniej ja o tym wiem, że to dzisiaj miało być. Powinniśmy taki... Kiedy Krzysiu mówił, ogólnie mówił, ale takie kilka też mi się takich obrazów rysowało, kiedy Krzysiu też mówił o napinaniu się, że no też między innymi o tym swoim, że chciał, nieraz by się chciał, kiedyś się wyrywał, że teraz by się też chciał wyrwać. Taki obraz człowieka takiego wierzącego mi się taki wyrysował, ale czy on jest dobry, taki obraz? Wyobraźmy sobie rodzinę, no niech to będzie rodzina, gdzie ojciec na przykład jest aptekarzem, żeby to nie było, że ktoś dotykam się jakiejś, konkretnie jakiejś rodziny. Syn czy córka, ojciec ma taką nadzieję, że pójdzie w jego ślady, wysyła go na studia. A może po pierwszym czy po drugim semestrze dziecko mówi nie. I on chce co innego robić. To nie jest jego powołaniem. Znamy takie przypadki, prawda? I rzuca się na jedno, na drugie. I mówimy co? Że on sam nie wie, czego on chce, prawda? A on tu. W tym mu nie wychodzi. I praktycznie... Wydaje mu się, że w tym już mu wyjdzie, bo on tak twierdzi, że w tym to tak. I po jakimś czasie okazuje się, że już też on jest albo zludzony tym, albo mu nie wychodzi, a najczęściej jest zludzony. I rzuca się na coś jeszcze innego, prawda? Jest to prawdą, takie życie jest. Tak jest, tak wielu ludzi postępuje nagle, ciągle czegoś nowego. A gdyby posłuchał tego ojca i by poszedł tak jak mu ojciec na przykład. Ja nie mówię, że zawsze ojciec ma rację czy matka, ale byłoby to stabilne i tak dalej. W klasie na przykład często wszyscy byliśmy i nieraz nauczyciel się pyta kogoś, prawda? Tam, przepraszam, się nie będę mówił Jasiu, bo to są te kanwały, żeby Jasia nie dotknąć, Jasia nie ma, ale a tam jakiś inny się wyrywa i odpowiada już, nie? Znacie takie przypadki? Znacie, nie? I jest to... Co to jest? A gdy się nauczyciel zapyta kiedyś, prawda, to wtedy udaje, że go nie ma. W ogóle głuchy nie ma. To nie do mnie. Drodzy, tak wielu ludzi w życiu też duchowym rzuca się na pewne... Bóg nam daje konkretną, powiem, stawia nas na, powiem tak, stawia nas na pewnym miejscu, w pewnych, powiem, okolicznościach i mówi i żyj. Daje ci rodzinę, daje ci zbór, daje ci pracę i mówi i żyj. Wzrastaj, chodź do zboru, słuchaj tego, co jest mówione. A taki wierzący nagle zaczyna się nudzić. Nagle tchnie to nudą. I zaczyna się rzucać, powiem tak, zaczyna się rzucać. Nagle nadgorliwość, właśnie nadgorliwość i to, i to, i to, i tamto. I w sumie taki wierzący może nie zaliczy ileś tam zborów, a może nie zaliczy zborów, może w jednym zborze jest, ale ciągle coś nowego, ciągle coś nowego. Żadnego pożytku, ani dla niego, ani dla innych. Ani dla Boga. Ważną rzeczą jest, drodzy, naprawdę ważną rzeczą jest, abyśmy tam, gdzie nas Bóg stawia, abyśmy to wykonywali i solidnie wykonywali. I abyśmy w tym, do czego nas Bóg powołał, abyśmy to solidnie wykonywali, nie rzucali się na inne rzeczy i nie umijali pewnych rzeczy. Mówili to nie, to nie, to nie, o tamto. Ja już nie będę mówił teraz tak wyraziście, bo może bym też... Ale tak to jest. Dzisiaj wierzący i nagle i coś jeszcze. O, i to. A pewne podstawy leżą odłogiem. A podstawa leży odłogiem. Ale się rzucam, ale się porywam, ale się napinam. Tak. Napinam się. Nie warto. I Bóg tego nie chce, drodzy. I Bóg nie chce, żebyśmy tak w taki sposób, absolutnie, bo to nie ma żadnej korzyści. To nie ma żadnej korzyści. To możemy nawet być podobni do takich kozłów, które brykają, skakają i co? I dla innych jeszcze owieczek trawę zadeptują. I praktycznie żadnej korzyści. W tym czasie Bóg postanowił to iść. Naprawdę idź i wzrastaj. A tak już nagrasem mówiąc, mam nadzieję, Krzysiu, że już tak będzie, że już nie będzie tu u ciebie tych przestojów. Oby ich nie było już nigdy. No, kiedy czytamy słowo, znamy takie słowo Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, prawda? Proszę. I co?
Mój dodał.
Aha. Chodzi o ciebie? Nie, myślałem, że cytujesz i dlatego nie wiedziałem, czy to jest... I kiedy tak myślimy, Bóg Abraham, jeżeli myślimy o Abrahamie, prawda? Jeżeli mówimy tylko słowo Abraham, mamy pewne skojarzenia odnośnie Abrahama, prawda? Na pewno mamy skojarzenie, kiedy chce... Na pewno Abraham to też Izaak i ofiarowanie go, prawda? Abraham to też może obietnica, że Bóg jako pierwszemu dał mu tą obietnicę, że go rozmnoży i tak dalej, i tak dalej. Że to mąż wiary. Może i z Hagar pewne rzeczy tam... Nie, ale o Abrahamie możemy mówić. Jakub, na przykład Jakub. No Jakub to też jest taka wyrazista. Jakub to od razu nam się kojarzy z pierworództwem, prawda? Że oszukał błogosławieństwem, z Labanem, z drabiną i ze snem i w ogóle, że się wadził, prawda? I w ogóle, o Jakubie też możemy mówić dużo, że to jest Izrael w ogóle, nie, prawda? To jest Izrael, 12 pokoleń i jego synów, to jest początek. Nie? Możemy. A Izaak? Z czym nam się kojarzy Izaak na przykład, nie? Mało wyrazista postać taka, nie? Tak jakby gdzieś tak, Izaak jakoś tak bezbarwny. Prawda? Czy nie? Nie? Izaak nie jest taki, jaki, nic się nie działo jakby, że, no, też był, co udawał, że jego żona to nie jego żona na przykład. No, i Bóg mu błogosławił. Oczywiście tam jest, że go wygonił ten, bo mówi, ty już za bogaty to jesteś, za dobrze ci się dzieje, król. Ale Izak jest taką postacią jakby nie pasującą być może do wizerunku Abrahama i Jakuba. Ale Izak jest. Można powiedzieć, nie dlatego, że on pośrodku jest, nie, ale Izak jest synem Abrahama, jest tym synem obietnicy, jest ojcem Ezawa i Jakuba. Naprawdę Izak, kiedy tak czytam, czytałem tą historię Izaka, to faktycznie Izak jakby, wiecie, nie ma takiego... Abraham na przykład jakby zwątpił, nie? Jest ten jeden moment taki, kiedy Abraham zwątpił. Z czym wam to się kojarzy? A kiedy... No z czym? Kiedy z Hagar... Proszę? Tak, tak. Ale też i z obietnicą. No, zwątpił. Nagle i wziął Hagar i Ismael, prawda? U Izaka, kiedy czytamy, praktycznie nie ma. Bóg mówi mu idź, Izak idzie. Bóg mówi wychodź, Izak wychodzi. Taki pokorny, na pewno pokorny. Jest to na pewno pokora, posłuszeństwo. A jednocześnie taki właśnie jeden fragment, taki może, co można by było powiedzieć, że jakby nie pasuje do Izaka, we wszystkim był pokorny, jakby słuchał się, co Bóg mu mówił i tak dalej, i tak dalej. Nie ma nic, co by Izak jakąś drugą żonę, jest cały czas taki porządny. Ale jest takie jedno miejsce, które no troszeczkę jakby Izak gdzieś w czymś się może nie pogubił, ale dlaczego Izak tego na przykład nie wiedział? 25 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. 25 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. 27 i 28 werset. Tylko te dwa wersety chcę przeczytać. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie, Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba. Prawda? Takie, kiedy czytamy to Ezaw miał 40 lat, znaczy Jakub i Ezaw miał 40 lat, kiedy nastąpiło to błogosławieństwo. No nie, tak, Ezaw. Jakub już ma gdzieś koło 80, a może nawet i więcej lat. Izak, kiedy woła do siebie. Czyli ci młodzieńcy, ci jego synowie mają już po 40 lat. Po 40 lat. I wiecie, i takie nasuwa się pytanie. Lina i Filipek mają naście lat, a ja już wiem mniej więcej, czego się można po nich spodziewać, prawda? Kiedy dorastamy, już po kilkunastu latach, a już na pewno po 20, po 30, to już wiemy, czego się można spodziewać. No, nieraz można usłyszeć nieraz coś, co też nie do końca, ale na ogół wiemy, czego się możemy spodziewać, prawda? I wydawałoby się, że Izak powinien już wiedzieć, czego się spodziewać po Ezawie, po Jakubie. Ale Izak kochał dziczyznę. Jest takie, prawda, słowo, nie? Kochał dziczyznę. A Ezaw mu dostarczał tej dziczyzny. Powiem tak, Ezaw mu w jakiś sposób zaspokajał jego podniebienie. Na pewno, prawda? Bo tam też jest, później jest napisane, że ugotuj mi, przyrządź mi tą strawę i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę mówić, że to jest jakiś jego, doszukuje się jakichś błędów tu, ale no niestety Jakub jakby nie widział, bardziej kochał Ezawa. Proszę? Izak widziałem ciągle. Izak, tak czułem, że chyba się... nie jakby nie zwrócił uwagi na Jakuba. Izak. A Ezaw jest tym takim dzikim, takim, który non stop właśnie gdzieś w polu polował. Jego, nawet jest to powiedziane, że oczywiście Ezaw wyszedł pierwszy, ale już przy porodzie, bo Bóg powiedział, że to starszy będzie służył młodszemu. Już to było. Bóg już wiedział. Naprawdę Jakub był tym takim, taką postacią pozytywną, taką duchową. To był ten przyszły ojciec pokoleń. Ale Izak tego nie widzi. Drodzy, do czego zmierzam? To nie jest takie, nie chcę powiedzieć, że nagle, nie. My jako ludzie nieraz możemy coś lubić. My możemy mieć pewne, coś może nam sprawiać przyjemność. Ktoś może nam też sprawiać przyjemność. Powiem tak, ktoś może zaspokajać nasze zachcianki. I umie to robić. I my nieraz nagle klapy nam opadają i co? I nam się wydaje, że jest wszystko w porządku. Są tacy ludzie, prawda, którzy potrafią nadskoczyć, potrafią wszystko zrobić, ale do końca nie są szczerzy. I my też do końca być może nieraz widzimy, ale też może nie chcemy tak do końca zauważać. Boimy się coś tam, może jakąś uwagę czy coś takiego zrobić. Izak kochał Ezawa. Rebeka kochała Jakuba. Nie wiemy, dlaczego Rebeka tak bardzo kochała Jakuba, a Ezawa nie. Może dlatego też już to, co usłyszała, że to Jakub będzie tym, może jej oczy w ten sposób kierowała, a może też widziała właśnie jego życie takie, że on jest takim domatorem, on w domu, spokojny człowiek, odpowiedzialny człowiek. Izak, pomimo tego, powiem tak, pomimo, żeby naprawdę, to był taka wyjątkowa, to jest, pomimo, że może mało o nim wiemy, czy o nim mówimy, Izak jest posłuszny, naprawdę jest posłuszny, powiem, może był najbardziej posłuszny nawet, nie zrobił nic takiego drastycznego, nic takiego, co by mogło, a jednak, miał tylko dwóch synów i troszeczkę się pomylił, a może chciał się pomylić. A może właśnie Ezaw potrafił zaspokoić jego takie, jego słaby punkt. My mamy też słabe swoje punkty, prawda? Może akurat nie śmiem twierdzić do końca, że tak, że to rzeczywiście on lubił zjeść na przykład. Dożył 180 lat, to musiał też i zdrowo jeść, bo tyle żył. Ale jest to niebezpieczeństwo, takie małe niebezpieczeństwo, że my nieraz nie chcemy pewnych rzeczy widzieć, a inni, wiedząc o tym, robią wszystko, żebyśmy nic nie mówili. Jest to niebezpieczeństwo, drodzy. Ale Bóg widzi inaczej. I w naszym życiu, drodzy, ja nie chcę, broń Boże, nie myśli, że ja do dzieci naszych kieruję, czy waszych, nie. A chcę, abyśmy mieli taki wyłoszczony wzrok, trzeźwy, powiem, i Boży. Abyśmy pewne rzeczy, powiem tak, abyśmy każde rzeczy rozsądzali w sposób duchowy, niecielesny. Nie zaspokajali się nie zewnętrznymi gestami, ale byśmy się Boga pytali. Abyśmy rzeczywiście wierni przy Bogu stali, przy Bożych przykazaniach i pewne sytuacje, zdarzenia określali w sposób duchowy i tylko i wyłącznie Izak się pomylił, troszeczkę się pomylił. Mogłoby to być krzywdzące, ale nad tym wszystkim czuwał Bóg. Jest nam potrzebna, drodzy, mądrość w rozsądzaniu. W rozsądzaniu pewnych rzeczy. Tak jak Krzysiu powiedział, niektórzy się napinają, on też się napina. Nagle być może stał się kimś, nie, Krzysiu, ty tak mówiłeś, a tak to, bo to jest normalne. I nagle pozory nieraz mylą. Pozory zmyliły też Izaaka, takiego posłusznego męża Bożego, naprawdę wzorowego męża Bożego, i go zmyliły. Albo też nie chciał pewnych rzeczy radykalnie przeciąć. Jest kilku takich ojców. Kiedyś Janek Morys mówił na temat ojców. Nie wiem, czy pamiętacie jego kazanie na temat ojców. I tam też mówił o Isaim, o dzieciach Isaiego. mówi też chyba o Dawidzie, właśnie zwraca uwagę jakby rodziców, jakby ojców i nie tylko ojców, abyśmy trzeźwo patrzyli na pewne rzeczy, abyśmy trzeźwo też wychowywali, abyśmy też i trzeźwo patrzyli wokoło. Nie zachwycali się i nie lecieli z jakimiś tylko pozorami. To by Bóg, drodzy bracia i siostry, abyśmy mieli rzeczywiście szeroko oczy otwarte i abyśmy rzeczy duchowe taką mądrością duchową rozsądzali. I aby rzeczy takie cielesne, takie typowo właśnie pewne nadgorliwości, pewne jakieś takie zabiegi, abyśmy nie dali się tym skusić, abyśmy nie dali się tym zwieść. Amen.
Chwała Pan Bóg, niech będzie. Mamy czuwać do końca, aż nas Pan powoła. Tej pieśni śpiewaliśmy. Mamy czuwać. Tak Piotr czytał o Izaaku, o synach jego, to więcej Izaak miłował Ezawa. No. Matka więcej miłowała Jakuba. I tak każdy z nich kogoś lepiej miłował, kochał. A mi się wydaje, że miłość też była i do jednych i do drugich, do jednego syna i do drugiego z oba rodziców. Ale bardziej ktoś tam miłował kogoś lepiej. A takie myśli przyszły, że nie było tak w moim sercu, w moim życiu, żebym ja bardziej kogoś może miłował, bardziej kogoś uważał, niż tego może, niż kogoś innego. Ale bo bardziej tego miłuję, bardziej go uważam, bardziej go tam uważam go dlatego, że no jest, no ja pamiętam, no może jednomyślni jesteśmy, może no tak, tamten czyni to, jak ja bym chciał. A znów tamtego z boku, którego tak bardziej, tak mnie już trochę uważam, nie uważam go tak, jak tamtego pierwszego, dlatego, że no, że on nie robi tak jak ja, nie myśli tak jak ja, nie czyni tego, co jak ja bym chciał. I ta taka właśnie ta miłość taka jest rozgraniczona. Ale Słowo Boże mówi, że miłość ma być jednakowa dla wszystkich. I tego musimy się uczyć, tej miłości jednakowej dla wszystkich. Czy do naszych dzieci w domu, czy do brata, czy do siostry. Miłość ma być jednakowa dla wszystkich. Nie możemy uważać jednych lepszych, drugich gorszych. Bardziej tego miłować niż tamtego. Dlatego miłuję go lepiej, bo to on, tak jak wspomniałem, robi tak, jak ja bym chciał. Myśli tak, jak więc tak ja bym chciał. I to tak lepiej go tak, no, mieć takiego przyjaciela może. A ten drugi, no, tak, no, nie bardzo może tak mam tej miłości do niego, bo może tak nie robię, jak ja bym chciał. Ale Słowo Boże mówi, że miłość jednakowa jest dla wszystkich. I tej miłości musimy się uczyć. Musimy się uczyć tej miłości. Słyszeliśmy dużo Słowa Bożego, też i świadectwa. Ale to Słowo, które było już czytane, mówione, one musi mieć moc w nas, to Słowo. To Słowo Boże musi swoje dzieło robić w nas. Bo nie na próżno jest, Bóg dał swoje Słowo. One ma moc nas uczyć. Ma za zadanie nas ukierunkowywać. Stronę duchową, tą stronę do Boga. I to Słowo musi być ożywiane, musi być ożywiane, bo jak Krzysztof mówił, że My sami nic nie możemy uczynić z siebie. Jeżeli coś z siebie robimy, to jest krótkotrwałe i to Bóg rozwala. To więc kto ma to czynić? Duch Święty. Po to Jezus posłał do obietnicy Ducha Świętego. Po to, żeby nas prowadził. Po to, aby dał swoją moc, moc Ducha Świętego, aby to słowo, które czytamy, słyszymy, miało moc nas prowadzić, ugruntowywać w Słowie Bożym. I moc Ducha Świętego jest po to, aby nas... Dzieło Ducha Świętego jest w nas i Bóg posłał Ducha Świętego po to, aby robił dzieło w swoim ludzie. Aby prowadził, aby przemawiał i aby Słowo Boże miało moc. Było żywe w naszym życiu codziennym. Dziękuję Bogu za to, że jest moc w Słowie Bożym. I że Słowo Boże, kiedy jest ożywiane przez Ducha Świętego, ono ma moc, ono wydaje owoc. Bo jeżeli sami przyjmujemy Słowo Boże według swojego rozumu, według swojej miary, to ono coś tam robi może w naszym życiu, ale to nie jest budowla Boża, to nie jest dzieło Boże. To jest nasze, jak Krzysztof wspomniał. Ale kiedy Duch Święty ożywia to Słowo, to ono ma moc i zmienia nasze życie. Nasze chodzenie z Bogiem poprawia nasze życie, napomina nas, wykrywa błędy. I musimy dozwać się, siostry, ja to mówię sam po sobie. O tamtej pory, co przeżyłem właśnie moc Ducha Świętego, chrzest Duchem Świętym, zobaczcie, że to jest naprawdę życie zaczyna być inne. Zaczyna być takie radosne, tak powiem. No oczywiście, przez tą próbę doświadczenia, czy mam radość wtedy. Mam wtedy ufność w Bogu, że Bóg mnie z tego wyprowadzi. I raduję się z tej nadziei, która jest przede mną. I od tamtego czasu tak naprawdę tak we mnie ta modlitwa, tak dużo się modlę. Dużo się modlę. Nie wiem, kiedy, jak tak nieraz idę, czy w pracy, czy w domu, jeżeli coś, jakiś przestój jest w modlitwie, to naprawdę zaraz odczuwam to i coś mi brakuje. I wtedy zaczynam się modlić, nucić sobie pieśni, bo to pobudza Duch Święty do tego, aby wielbić Boga, aby Go wywyższać, aby Jemu cześć i chwałę oddać. Za to wszystko dla nas uczynił i co dla nas będzie czynił. I te słowa, które dzisiaj były czytane, które jeszcze będą czytane, to zobacz, siostry, one mają zadanie nas coś pokazać. Oświecić nas przez moc Ducha Świętego. Chciałem przejść przez słowo zapisane w liście do Rzymian. Liście tego Pawła do Rzymian, 12 rozdział, od 9 wiersza. Drodzy siostry, potrzebujemy mocy Bożej do wykonywania woli Bożej i chodzenie w Jego Słowie Świętym. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłość braterską jedni drugich, miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo sposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złe za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomstwa do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozdarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Chwała Pan Bóg za jego słowo. Miłość niech będzie nieobłudna. Też ostatnio dużo o tym mówione było, o obłudzie. Ale miłość ma być czysta, jednakowo dla wszystkich. Jednakowa miłość musi być dla wszystkich. Bo jak te słowa Boże czytamy, że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I miłość Boża jest jednakowa dla wszystkich. I jest czysta. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Nieraz kiedyś mogę doświadczyć tego, że kiedy człowiek popełni coś złego i kiedy Duch Święty napomni człowieka, kiedy sumienie ruszy, to naprawdę człowiek się brzydzi tego, co uczynił. I dobrze się trzymać dobrego, nie złego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Okazywanie szacunku wzajemnie. Nie czekajmy, że ktoś mi powinien szacunek oddać, ale wzajemnie. Uniża się jedni ku drugim. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Ta gorliwość musi być w nas. Oczywiście ta gorliwość rozsądna, jak Słowo Boże mówi. Ma nie ustawać służenie Bogu. Płomienni duchem służcie. Panu służcie. I ten Duch Boży musi mieszkać w naszych sercach. Duch Święty musi nas prowadzić i zapalać nas do tego świętego, bogobojnego życia. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. W nadziei radośni. Właśnie ta nadzieja, która nam przyświeca w życiu wiecznym naszym Panem Jezusem Chrystusem. To jest ta główna nasza nadzieja jest. Tej naszej pielgrzymce. Ale przychodzą uciski też. Ale w ucisku mamy być cierpliwi. Mamy wszystko złożyć na Boga. I trwać w modlitwie w takich sytuacjach. W uciskach. W porwach doświadczeniach. Mamy trwać w modlitwie. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. To wszystko są Słowo Boże to jest. Mamy wspierać świętych w potrzebach, pokazywać gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, nie przeklinajcie. I tak dalej czytamy, weselcie się z wesołcymi, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni i tak dalej. Czyli ten cały fragment jest, drodzy bracia i siostry. To mamy czynić. Ale jak wspomniałem, sami nic nie możemy uczynić. Ale przez moc Ducha Świętego możemy to osiągnąć. Możemy to takie cnoty są wypisane. Cnoty, które były w Jezusie Chrystusie. I te cnoty można naprawdę, tak powiem, być wypełniony tymi cnotami. Tak żyć, jak Słowo Boże mówi. Ale potrzebna nam jest moc Boża, moc Ducha Świętego, aby to wszystko wykonać. Sami nic nie możemy uczynić. Ale przez moc Ducha Świętego możemy wszystko. Zobaczcie, siostra, naprawdę, bo po to nam dany jest. On jest, tak powiem, tak, może teraz tym głównym takim budowniczym w nas, Duch Święty. Może tak brzmi jakoś dziwnie, że się mówi o Duchu Świętym. Może to słowo Duch Święty może jest takie troszeczkę, no, takie słowo, no może, nie może nie dziwne, ale takie nie na co dzień, tak powiem. Bo kiedy przeżyłem właśnie chrzest Duchem Świętym i kiedy odczułem tą radość w Duchu Świętym, kiedy zacząłem to tak tutaj może mówić, to sam wypowiadając to takie czułem się takie, no, takie dziwne to słowo, Duch Święty. Dlatego, że tak powiem, tak mało mówione jest o Duchu Świętym. Mało wypowiadany Duch Święty. A on jest posłany jako obietnica dla nas. Duch Święty, który sprawuje swoje dzieło w nas. I przez moc Ducha Świętego możemy nabywać cnót Pana naszego Jezusa Chrystusa. On nas uczy, daje siłę, aby wykonywać Jego wolę, wykonywać wolę Bożą. I dziękuję Bogu za to, że przez moc Ducha Świętego do zbawienia się może naprawdę odbierać błogosławieństwa Boże. Można naprawdę coraz bardziej żyć tym życiem świętym. Żyć bogobojnie przed Bogiem. Jak Słowo Boże też w Ewangelii mówi, że ktoś tam się pytał, jeden z faryzeuszy uczonych, jak dostąpić żywota wiecznego. A Pan Jezus mu powiedział, jak czytasz. On tam wszystko wymienił. A Pan Jezus Chrystus do niego mówi, czyń to, a będziesz żył. Czyń to, a będziesz żył. To zobaczcie, siostry, my sami, jeszcze raz przypomnę, my sami nic nie możemy uczynić. Ale kiedy będziemy przez moc Ducha Świętego tak czynić, jak Słowo Boże mówi, to Słowo będzie miało w nas moc. I one będzie swoje dzieło wykonywać. Ale musimy pragnąć tej mocy Ducha Świętego, tej mocy z góry, którą dał Jezus Chrystus jako obietnica. I wiemy, jak uczniowie przyjęli, kiedy przeżyli chrzest Duchem Świętym, kiedy wstąpił Duch Święty, jak się radowali, jacy byli poruszeni i poszli służyć Bogu i wiemy, jakie ich życie było i co Bóg przy nich działał. I chwała Panu Bogu za jego obietnicę, za Ducha Świętego, który posyła, który daje każdemu, który chce. Musimy tego pragnąć, moc Ducha Świętego, aby te słowo, które czytamy, miało w nas moc i robiło swoje dzieło. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie.
Wiele słowa dzisiaj żeśmy słyszeli. Ja tylko pokrótce może wspomnę to, co mi jest takie, no, co mnie raduje, co dotyka się mojego serca. Krzysiu mówił o tym, może tylko to wspomnę, żebyśmy nie szukali krzyża, bo krzyż przyjdzie sam. Żebyśmy na siłę nie szukali krzyża. I faktycznie nie musimy szukać i nie powinniśmy szukać krzyża. Krzyż po prostu stoi obok. Przychodzi, jest. My mamy tylko nie uciekać przed niesieniem krzyża. Nie wzdragać się, żeby go wziąć. Nie odwracać się, że go nie ma, że go nie widzę. Mamy go wziąć. On jest zawsze, kiedy on się pojawia, zawsze stoi w naszym zasięgu, powiem, w zasięgu naszego wzroku i naszej ręki. Zawsze wtedy, gdy przychodzi walka, gdy przychodzi pokusa, gdy przychodzi wewnętrzne zmaganie się, co wybrać, dobre czy złe, jak się zachować, zawsze jest krzyż. Kiedy przychodzi zmaganie wynikające z nas, z naszego ciała, z naszych słabości, z naszych pożądliwości, na to jest krzyż, nasz krzyż. Kiedy przychodzi zmaganie natury, powiem, między nami a diabłem, a szatanem, są też takie pokusy, są też takie walki, wtedy się nie sięga po krzyż. On nie jest po to, żeby diabła pogonić. Słowo Boże mówi wtedy, uczy nas, że przez wiarę mamy dać mu odpór. Mocni w wierze, a ucieknie. Nie mówi, weź krzyż i idź, straż go, czy walcz z nim. Słowo Boże wtedy mówi o tym, że większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie. To kto to jest ten w nas? Większy? Duch Święty. Niż ten, który jest na świecie. I faktycznie nie musimy szukać krzyża, ale mamy go brać. I on codziennie przychodzi. Dzisiaj też może przyjść. Na przykład pójdziemy do domu, będziesz przygotowywać obiad, będziesz chciał czy chciała, mówię chciała, bo gospodyni przeważnie przygotowuje, żeby ci ktoś coś pomógł, dziecko, a ono nie będzie zainteresowane i będziesz chciała krzyknąć, zdenerwować, bo mówiłaś już trzeci raz, a tutaj nic. I zaczniecie burzyć do tego, żeby się wyładować jakoś. Wtedy weź krzyż. Stoi obok. Nie uciekaj od krzyża. Stoi obok. Weź krzyż. Zaprzyj się samego siebie. Weź swój krzyż i idź za Jezusem. Naśladuj Jezusa i poczujemy to, co daje krzyż, zwycięstwo. Poczujemy też to cierpienie, które przynosi krzyż. Piotr mówił o synach, o dzieciach. Że Izaak miłował bardziej Ezawa, chociaż to było już tyle lat, no, że to takie trochę
że się spodziewał, po, że on się na przykład spodziewa po swoim Filipie i Lilii. Wie mi więcej już co, bo rodzice wiedzą. Chociaż to może być też na dzisiaj wiedzą, a jutro nie wiadomo. A jutro się może zmienić i może być akurat odwrotnie. Ja też miałem takiego syna, po którym się w pewnym momencie niewiele spodziewałem. A wprost, faktycznie, wprost spodziewałem się, tak sobie myślałem, że jeśli Bóg nie zburzy jego, jego mocnego, wysokiego, silnego, wiedzącego, co chce, jeśli Bóg tego nie zburzy, to będą, i on będzie miał wiele problemów, a my wiele smutku. Ale się zmieniło, wszystko się zmieniło. Pięknie się zmieniło. I chwała Bogu, że Bóg zmienia i widzę w nim teraz, że to takie, tak jak kiedyś, takie może egoistyczne serce, widzę takie mięsiste, wrażliwe serce w dużym ciele. I wielu rzeczach nas zaskakuje. I w wielu rzeczach jest wspaniale. Z Jezusem jest bardzo dobrze. Nie ma na przykład takiego dziecka, nie mamy, że tak mówimy często z uczniami, że jak on przyjeżdża ze szkoły, nikt tak radośnie nie wchodzi do domu jak on. Nikt nie ma takiego radosnego uśmiechu, takiego, tak widać, że on nas kocha, że on tak to umie jakoś tak ten uśmiech na jego. Nikt z naszych dzieci nie umiał tak, no nie umiał, Marcin to miał, o kim wchodził, nie wiadomo, czy płakać wszyscy razem, mamy od razu, czy co, razem z nim. Także ja mam nadzieję, że Bóg zachowa nasze dzieci od tego, żeby się coś tam w ich życiu zmieniło na złe. Że nie będzie takiej niespodzianki, że to dobre zamieni się na złe, że usłyszymy coś złego, bo uczymy nasze dzieci i modlimy się o to do Boga, żeby oni za Jezusem szli, żeby oni widzieli, co to jest Jezus, co to jest życie z Jezusem. I oni to, ja to wiem, myślę, że oni to rozumieją. Co to jest życie z Jezusem? Co to jest naśladowanie Jezusa Chrystusa? To nie tylko na dzisiaj, kiedy się z domu, ale że będą naśladować Go, kiedy będą w swoich rodzinach, kiedy będą daleko, jeśli co tamkolwiek los zgotuje. Będą szli za Jezusem. I dobrze, jeśli naszym Panem jest Chrystus Pan. Krzysiu mówił, i powiem, zasmucił mnie tym trochę, że powiedział, że to dziwne, że u nas Duch Święty to dziwne. Ale może miał tym rację, że mało mówimy o tym, czy wyrażamy. Bo może faktycznie mało mówimy, czy coś odnosimy do Ducha Świętego. Na przykład Krzysiu dzisiaj mówił o tym samym, o czym mówił Krzysiu. Że chodzi w domu, śpiewa, słucha kazań, że się modli. To samo mówił? Że Krzysiu też to samo mówił? A kto cię tam pcha do tego? Widzisz. To jest mowa o Duchu Świętym. Ale może nie powiedziałeś tego, że... To powiedzcie, to powiedzcie. Ile razy, ile takich kazań było, że Mariusz wychodzi mówi, i Pan mi to powiedział. Kto to mu powiedział? Powiedz, Duch Święty mi powiedział. Może będzie lepiej. Wiecie, bo mówimy o krzyżu, mówimy o, na przykład o zwycięstwie, mówimy o pokonywaniu przeciwności. Ja wiem, że ja mówię o Duchu Świętym wiele. Ja mówię, że sami, tak jak Krzysiu powiedział, sami nie uczynimy nic. Nie jesteśmy w stanie nic uczynić. To Duch Święty nas... Nawet to, że jeśli bierzemy krzyż i umieramy na nim, jest to dzieło Ducha Świętego, a nie nasze.
ja ze swojej siły, ze swojej chęci nie wezmę krzyża. Nigdy. Zawsze go odrzucę. Jeśli mi Duch Święty nie pomoże, to nie wystarczą moje dobre chęci, żeby iść na krzyż. Nie wystarczą. Jest za mało. Krzyż mnie przestraszy. Jeśli mówicie o zwycięstwie przez krzyż, to mówicie o tym, że Duch Święty was wsparł. To Duch Święty nas prowadzi na krzyż. Tak jak Jezusa Chrystusa, Duch Święty, on szedł na Golgotę w mocy Ducha Świętego, jest napisane. Pan Jezus Chrystus w mocy Ducha ofiarował samego siebie, tak jest dokładnie napisane. I my nie weźmiemy krzyża, jeśli Duch Święty nam nie da odwagi, nie da mocy, to On pozwala nam wziąć i zwyciężyć, i umrzeć sami w życiu. A więc jeśli doświadczacie jakichś zwycięstw, to w tym, w duchowej walce, to ja myślę, że nikt nie rozumie tak, że to my zwyciężamy. Bo nasze zwycięstwo byłoby bardzo krótkie. Może by było jakieś zwycięstwo, ale za miesiąc czy rok porażka trzykrotnie większa niż zwycięstwo. Tak jak Krzysiu powiedział, że taki był pełen takiej emocji duchowych, tak? Takiego, Panie, daj mi, ja wszystko rozwalę, ale to mnie rozwaliło, a nie ja. Tak, bo tak się bierze za walkę w mocy swojego ja. Nawet swoich dobrych chęci. Nawet dobrych, bo to były dobre chęci, Panie Jezu, ja to wszystko. Piotr dobre miał chęci. Panie, wszyscy, jak cię wszyscy zostawią. Ja nie, ja na śmierć. Że on miał dobre, nie? Ale porażka była, powiem, tym bardziej dramatyczna i tym bardziej okropna. Ale później, kiedy wziął Ducha Świętego, jak jest napisane, to przyszedł czas, że przyszli po Niego i powiedzieli, poprowadzimy Cię tam, gdzie nie chcesz. I On tam nie chciał iść. Nie chciał, bo to było ukrzyżowanie. To była śmierć. I On tam nie chciał iść. Jezus powiedział, pójdziesz tam, gdzie nie chcesz, poprowadzą Cię tam, gdzie nie chcesz. Ale poszedł. Poszedł i zwyciężył. Kiedy Krzysztof czytał z Rzymian, powiedział Rzymian 12 i tak patrzę i pierwszy wiersz, który nie dzisiaj chciałem czytać, ale wiem, że chciałem czytać go w czwartek i może będę czytał. Także mamy, powiem, jedne myśli w tym, ale dzisiaj chcę, jednego ducha jesteśmy, ale chcę przeczytać dzisiaj, bo miałem na dzisiaj co innego. Jest to kilka wierszy z Ewangelii Mateusza. Z 8 rozdziału. Osiemnasty do 20 wiersza. Tylko połowa tego, że tak powiem, tego fragmentu. 8 rozdział Mateusza, 18 do 20. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. I tylko na tym może, ponieważ już jest tak dosyć z czasem,
ale też tylko chciałem o tym mówić. I rzekł mu Jezus, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Pan Jezus powiedział to temu człowiekowi, który przyszedł i zaoferował mu swoje, możemy powiedzieć, swoje życie. Pójdę dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za tobą. I Jezus w taki nieoczekiwany sposób mówi, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Nie jest to skarga Pana Jezusa na swój stan, na swój los. Pan Jezus tutaj przed Nim no, ma kogoś, kto chce iść za Nim i wykorzystuje ten moment i chce współczucie zbudzić. I mówi, wiesz, ze mną jest właśnie tak. Nie. To nie jest skarga Pana Jezusa na jego stan. On to wybrał. Świadomie to wybrał. On świadomie szedł tą drogą. Mógł zostać nawet obuwany królem. I mieć zaszczyty, które ma król. Ale pamiętacie, co się stało, gdy chcieli go obwołać królem? Wyszedł spośród nich, uszedł. Byśmy mogli powiedzieć, no nie tyle, że uciekł, ale po prostu wyszedł, odszedł. Mógł. Myślicie, żeby sobie nie dał rady jako król? Dałby sobie radę. Myślicie, żeby pokonali go Rzymianie? Gdyby go obwołali, on się zgodził zostać królem i zasiadł na tronie? Do Eliasza przyszedł setnik. Czy do Elizeusza, tak? Po niego. I co się stało? I spadł ogień i spalił ich. Takiego człowieka, jak Elizeusz. Przed drugi setnik. Setnik to stół. I co? I musiał uciekać Elizeusz? Nie. I następni zostali zniszczeni. Jezus by nie pokonał legionu, dwóch, trzech, dziesięciu? Mógł, ale on wybrał tą drogę. On wybrał tą drogę uniżenia. Mało tego, że zostawił chwałę nieba, że zostawił chwałę aniołów, że wyparł się swojej boskości, przecież był Bogiem, nie inaczej. A on się wyparł swojej boskości, jest napisane. Ale jeszcze jako człowiek szedł na tą ziemię pełną nędzy, na ten padł łez i płaczu i nieszczęść, i jako człowiek się narodził i mało tego, w tym życiu ziemskim wybrał takie właśnie życie, które tutaj powiem podsumowuje. Nawet lisy mają jamy. Co to lis? Ale one nawet mają jamy. Ptaki niebieskie mają gniazda. Co to ptak? Ale on ma dom. A ja nie mam gdzie skłonić głowy. Jest to, kochani, obraz miłości Bożej do nas. Jezus szedł drogą zbawienia. Jak myślicie, ile miał Jezus do wyboru dróg na tej ziemi, tych dróg zbawienia? Tylko jedną. I ją właśnie wybrał. Pan Bóg nie powiedział mu, słuchaj, pójdziesz na ziemię, ważne jest, żebyś umarł. Ale czy umrzesz jako król, czy umrzesz jako żebrak, czy umrzesz jako taki, jak teraz umarłeś? Jak my go znamy. To jest dla mnie wszystko jedno. Bylebyś umarł. Masz do wyboru. Możesz iść, wziąć, królem zostać. A później jako król złoży swoje życie. Możesz iść i mieć i być biznesmenem. I mieć pełno, i zarządzać wszystkim. Przyjdzie czas i odda swoje życie. Jezus nie miał sześciu dróg. Nie było sześciu dróg zbawienia. Była jedna droga zbawienia. Właśnie taka. Właśnie taka. Jezus wiedział, że to idzie, że idzie na taką drogę zbawienia, a nie na inną. Ale to obrazuje nam miłość Jezusa do nas i ważność zbawienia. Kochani, żeby osiągnąć zbawienie, żeby móc dać nam zbawienie, żeby móc dać nam przebaczenie, musiał iść taką drogą i nią wiernie szedł. To musiała być droga w społeczności z Bogiem, a nie w społeczności ze światem. To miała być droga w społeczności z najbiedniejszymi, z chorymi, z odrzuconymi, a nie z tymi, co lśnią. To miała być taka droga. Bo przyszedł do chorych, bo przyszedł ratować potrzebujących, którzy się źle mają. Ubogich, biednych, sponiewieranych przez grzech, przez ludzi, odrzuconych przez wszystkich. I on mówi, taka jest moja droga i takie jest moje życie. I taka jest miłość moja do was. Tak jest cenne zbawienie. Tak drogie jest zbawienie w oczach Bożych. Że Jezus, aby to zbawienie zgotować nam, musiał iść taką drogą i zgodził się. I to nie jest skarga. Ale on mówi to temu człowiekowi, który oferuje mu, powiem, swoje przyszłość, siły, zdolności, talenty, wszystko. Panie, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I Jezus mu mówi właśnie w ten sposób. Wiecie, po co on mu to mówi? Nie, żeby wywołać jego współczucie. Nie, on nie potrzebował takiego współczucia z tego względu. On nawet nie potrzebował współczucia, kiedy szedł zraniony, poraniony, kiedy nie mógł krzyża unieść. I płakali nad nim, płakały niewiasta. On mówi, nie płaczcie nade mną. Nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą. On czego innego potrzebował? On potrzebował oddanych serc. On potrzebował tych, którzy uwierzą w Niego. Tych, którzy zostawią świat, zostawią grzeszne życie, którzy przyjdą i uwierzą w Jezusa Chrystusa. Tych potrzebował. Tych szukał. Którzy zostaną przy Nim. I mówi temu człowiekowi, że lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. I daje do zrozumienia temu człowiekowi wyraźnie, że jeśli chcesz iść za mną, gdziekolwiek pójdę, to wiedz, że to jest taka droga, że czeka cię takie życie, że czeka cię właśnie taka realność. Wiedz o tym na początku twojego wyboru. Kochani, i nie wiemy, ilu poszło za Jezusem, ilu, czy ten człowiek poszedł za Jezusem, czy ten następny poszedł za Jezusem, czy nie poszedł za Jezusem. Tego nie wiemy. Nie jest to tak napisane jak przy bogatym młodzieńcu, o którym wiemy, że odszedł zasmucony. Nie przyjął tego wyzwania, podobnego wyzwania. Może poszedł, może przeliczył, ale na tyle może chciał iść za Jezusem, na tyle może miłował Jezusa, że powiedział i tak idę za tobą, Jezu. Może był jak jeden z apostołów, którzy powiedzieli, Panie, wszystko zostawiliśmy, opuściliśmy. I gdy ich Jezus się pyta, chcecie odejść? On mówi, nie, Panie, gdzie my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, my chcemy przy tobie być. I zostali przy nim. Ty jesteś Synem Boga Żywego. Ty masz słowa życia wiecznego. Wiecie, to było Boże objawienie. Bezpośrednio powiem od Boga do serca Piotra. Jezus mówi, na tej skale zbuduję mój Kościół. Na skale, która opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa, że On jest Bożym Synem i nie ma gdzie iść. Nie ma po co iść gdzie indziej. Warto zostawić wszystko, aby iść tylko za Jezusem, aby być przy Jezusie Chrystusie. Kochani, my mamy mieć świadomość tego, że idąc za Jezusem, mamy patrzeć na to, co jest Jego, mamy patrzeć na Jego rację, mamy patrzeć na Słowo Boże, mamy słuchać Bożych przykazań. Nie liczą się nasze interesy, w niczym nie mogą się liczyć nasze interesy, nie mogą się liczyć nasze przyjemności, nie mogą się liczyć nasze plany, nie mogą się liczyć nasze plany. We wszystkim ma się liczyć Jezus Chrystus. On ma być najważniejszy. I to jest dopiero naśladowanie Jezusa Chrystusa. I to jest dopiero pójście za Jezusem Chrystusem. I to jest zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Nie możemy być takimi, którzy Myślą, że schowają coś. Myślą, że coś jednak zostanie. Że nie wszystko trzeba mu oddać. To jest takie życie, to jest takie naśladowanie. Ale ta droga, jedynie ta droga wiedzie do Królestwa Bożego. Taka droga wiedzie do Królestwa Bożego. Dałby Bóg, aby taka znajomość była, żeby taka świadomość była w nas, że kiedy się wybieramy za Jezusem Chrystusem, mamy wiedzieć, że przestało się liczyć nasze życie. Liczy się tylko Jezus. Ja kiedyś mówiłem, ten przykład bardzo mi się podoba. Kiedy brat Ho, w Chinach jakiś Ho albo Li, wsio równo, nawrócił się i wyrabiał bożki całe swoje życie, wyrabiał posążki Buddy i z tego utrzymywał siebie i rodzinę. I nawrócił się. I przychodzi po miesiącu do swojego pastora, mój bracie. Ja wyrabiam, całe życie wyrabiam i z tego żyję. Ale teraz jestem dzieckiem Bożym i wiem, że tego nie mogę robić. Co ja mam robić? On mówi, nie wolno ci już tego robić. Bałwanów. Bracie, to z czego ja będę żył? A on mówi, a czy musisz żyć? Bracie, Ho. Tak. Wiecie, to jest taka odpowiedź przebudzeniowa. Czy musisz żyć już teraz? Bo nasza europejska odpowiedź jest inna. Nasza europejska mówi, a dlaczego mam nie mieć tego? A dlaczego mam nie mieć tego? A dlaczego mam stracić na tym? A dlaczego mam stracić na tym? A dlaczego nie mam mieć za żonę gwiazdy, tylko tą, którą prostą dziewczynę, którą mi Bóg wskazuje? Dlaczego? A nie stać mnie? Dlaczego? Dlaczego? To są nasze europejskie, chrześcijańskie odpowiedzi, wiecie? Po latach chrześcijanin umie tak Bogu powiedzieć. Ale Pan Jezus do tego człowieka mówi, to tak będzie wyglądało. Pójdź za mną. Do wszystkich mówił, pójdź za mną. On nie odstraszał. On nie odganiał od siebie. Zapraszał wszystkich. Pójdźcie za mną. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Ja jestem światłością. Póki macie światłość, przychodźcie do światłości. Chodźcie w światłości. Ja jestem. Idźmy za Jezusem Chrystusem. Ponosząc, jak apostoł Paweł mówi, ponosząc wszelką szkodę i poniosę wszystkie straty. Wiemy, że Bóg nas nie obedrze z wszystkiego, to jest nieprawda. Bóg nas tylko z nieprawości, z nieczystości oczyści. Daje nam szczęśliwe życie. Daje nam błogosławione życie. Świat tego nie da i żadne pieniądze tego nie dadzą. Świat tego nie da. Bóg daje nam szczęśliwe. Tylko diabeł mówi, że ty tracisz. Że Bóg ci czegoś skąpi. Tak jak do Ewy powiedział, Bóg ci, to takimi słowami naszymi, Bóg ci skąpi tego, żebyś miała poznanie. Nie słuchaj Boga. To nie będzie tak. To diabeł tak mówi. Bóg cię odziera. Bóg ci zabiera. Nie, Bóg daje błogosławieństwo. Bóg daje pokój. Bóg daje radość. Bóg daje szczęście. Chwała Jezusowi, że się odezwał do nas, że wezwał nas. Ja chcę iść za Jezusem Chrystusem do końca moich dni. Amen.